have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
head. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Kawiarnię Czytelnika otwarto uroczyście 29 kwietnia 1957 roku. Pierwszą kierowniczką lokalu była Maria Iwaszkiewicz, córka poety. Bardzo szybko zaczęli tu bywać wszyscy ważni i wszyscy wielcy. Jednostką organizacyjną, jak mawiano, był tak zwany stolik. Kawiarnia ta zasłynęła szczególnie ze stolika, przy którym zasiadali dwaj panowie, do których przysiadali się inni. Gdyby pozbierać nazwiska wszystkich tych, którzy przez te 4 dekady do nich się dosiedli, powstałby portret zbiorowy ludzi, bez których polska kultura nie mogłaby istnieć. 1000, może 2000 wyjątkowych nazwisk. Tak w swojej książce Warszawskie kawiarnie literackie pisze Andrzej Makowiecki. Kiedy czyta się tę książkę, to człowiek uświadamia sobie, jakie to były światy, jakich też ludzi stracił z pola widzenia. To znaczy, przywołujesz tutaj nazwiska, które oczywiście znajdziemy w podręcznikach historii, literatury, czy sztuki, czy filozofii, czy innych dziedzin.
Filmu.
Filmu, oczywiście, świata filmu, naturalnie. Innych dziedzin, które bardzo mocno wpływały na to, jacy jesteśmy, ale część z tych osób jest naprawdę przykurzona mocno. I to jest wielka wartość też tej książki, że przypominasz o tych postaciach. Nie możemy o nich wszystkich opowiedzieć.
Nie da się.
Nie da rady. Nie da rady. Musiałoby to
do
być...
Do końca roku, tak, każda machina roku czasu musiałaby być o przy stolików czytelników.
Tak jest. Chociaż to może jest jakiś pomysł. Natomiast te główne postaci. Już dwa nazwiska wymieniłeś. Leopold Tyrmand i Tadeusz Konwicki.
Tak, od nich dwóch się zaczęło. To takie w sumie trochę skrajne osobowości właśnie, ale może to ich do siebie przyciągnęło, chociaż początkowo podchodzili do siebie z dużą rezerwą, jeden i drugi. Konwicki, jak przeczytał Złego, no to zmienił zdanie o Tyrmandzie. No i gdzieś przez to zasiadywanie wspólne przy tym stoliku, nawet Tyrmand zmienił zdanie o Konwickim. Co prawda na sam koniec znajomości znowu je zmienił, no ale to już tak bywa czasami w życiu. Tak, ta dwójka była pierwsza. Myślę, że ktoś, kto troszeczkę zna naszą literaturę, powiedzmy, się interesuje, a sporo książek o Tyrmandzie jednak powstało, no to wie, że długo w Polsce nie zagościł, pomimo oszałamiającego sukcesu, jakim był Zły. No niestety to było dziecko niepokorne, to się władzy nawet po odwilży nie mogło spodobać. I potem pojawiają się kolejne postacie przy tym stoliku. Trzecia taka sztandarowa postać, gdy Tyrmand już wyjechał, no to jest właśnie Gustaw Holubek, ale on dołącza dopiero w latach 60., tak? Więc jakieś 10 lat. Trudno sobie wyobrazić, jak ten stolik funkcjonował bez Gustawa Holubka.
Tak, ale, trudno.
Ale dzięki temu, że dołączył, Stolik nabrał jakby innego wymiaru. Po prostu podniósł się jego poziom artystyczny. A przecież i przed Cholubkiem, no tam też siadywała elita, bo i Stanisław Dygat, prawda, bo dzięki Dygatowi właśnie Konwicki poznał Cholubka i zaprosił go do stolika. Oj, kogo tam nie bywało? No naprawdę, to jest chuj z chuj polskiej, nawet nie literatury, kultury.
Główne osoby: autor, krytyk, senator, redaktorka i wielki aktor.
Tak, tak. Ja ci powiem, że ja do Gustawa Cholubka to sam się dopiero właśnie przy tej książce przekonałem. Jak go troszeczkę od innej strony jakby zobaczyłem, no bo coś tam czytałem i tak dalej, ale wiesz, jak go zobaczyłem przy tym stoliku, w tym całym kontekście, przy tym całym anturażu, no to pokochałem faceta za dystans do siebie. Mówię, jakoś wcześniej, może to stąd wynikało, że te jego, czy teatralne przedstawienia, czy filmy dla mnie, który oglądał to w młodości, były za trudne. Ja za głupi byłem na to, więc nie doceniałem Cholubka, przyznaję się z ręką na sercu. Potem jeszcze mi facet uwiódł Hajduczka. No to już miał u mnie przechlapane. Tak.
Czyli Magdalenę Zawadzką.
Tak, tak, która została jego żoną. Więc jakoś do niego nie miałem przekonania, ale pisząc tę książkę, to na przykład gdzieś tam, czy na YouTubie i tak dalej, znalazłem takie starsze filmy z Cholubkiem i no teraz muszę oddać honor, naprawdę. A jak zobaczyłem, że to był też normalny facet, który świntuszył, który miał niesamowite poczucie humoru, to już o tym mówiliśmy. I ten dystans, który cechował właśnie II Rzeczpospolitą, to on też to miał. No. I te jego kąśliwe uwagi. Jezu, jak mi się spodobało jego określenie, które nadał Tadeuszowi Łomnickiemu, drugiemu wspaniałemu aktorowi. Kto nie kojarzy, no to pan Wołodyjowski. Dlaczego muszę powiedzieć, że pan Wołodyjowski? Ponieważ Cholubek nazwał go pierwszą pochwą Rzeczpospolitej. Który raz ja już to mówię, opowiadam, a ja się cały czas z tego śmieję. No po prostu cały Cholubek. Geniusz. Geniusz, jakby powiedział wójt w ranczu, no, czy czerepak w ranczu. Więc naprawdę, słuchajcie państwo, polecam książkę, bo tego rodzaju bonmotów, anegdot jest mnóstwo. I te postaci, tak jak zauważyłeś, rzeczywiście, to nie są jakieś suche biografie, tylko tu są ludzie z krwi i kości, ze swoimi problemami, ze swoimi wadami. Bo to też wychodzi, zawiście, zazdrości i tak dalej. To nie są pomnikowe postacie w tym sensie. To są też tylko ludzie. Ja bym się powstrzymywał tutaj od jakiejś tam oceny, chociaż czasami mi się chyba tam z dwa razy zdarzyło wydać swoją opinię. No ale no, przyszło im żyć w trudnych czasach. Trzeba było dokonywać niełatwych wyborów. No jeden postąpił tak, drugi poszedł taką drogą. No było jak było.
A twoja ulubiona anegdota związana z czytelnikiem?
Oj, jest ich kilka. Jest ich kilka, wiesz, i to jest bardzo trudne. Chyba tak z top 10 ewentualnie mógłbym myśleć. Ale też, no na przykład Gustawa Cholubka, opowieść, jak trzech Szwedów zawędrowało do Czech. Tak, państwo tego nie widzą, pani redaktor właśnie próbuje nie parsknąć śmiechem, bo już wie, do czego ja zmierzam. No więc... No, przepraszam. Widzicie, jaka to jest siła anegdoty jednak. Larsen i Larsoden zjawili się w Czechach, a ponieważ nasi bracia z południa mieli problem z wymówieniem tych imion, poradzono im, żeby zapisali je w SPAK i tak się do nich zwracano. Więc państwo sobie zapiszą na karteczce Lars, Larsen i Larsoden, bo ja nie będę na antenie tutaj mówił głośno i zobaczcie, co wychodzi po przeczytaniu od końca. Ale, o Jezu, no tego jest mnóstwo, no naprawdę. No i ten dystans Cholubka do siebie, jak opowiadał, jak z Krakowa przyjechał, już przeniósł się do Warszawy, poszedł do fryzjera, bo gdzieś tam musiał się ostrzyc. Ten fryzjer na jego widok mówi, panie, z tą głową to się nic nie da zrobić. Tak? No, albo z kolei scena Dygat, Cholubek siedzą przy stoliku. I jakaś pani z pewnego dystansu tak obserwuje, patrzy się tam do tego stolika. Stanisław Dygat, który był dość próżny, myślał, że to o niego chodzi. W pewnym momencie ta pani wstaje, podchodzi do niego i coś mu tam szepcze. Dygat sponsowiał, łapie za krzesło, na którym siedział i tak się razem z tym krzesłem odsuwa. To mógłbym to pokazać i poszurać trochę, ale myślę, że państwa wyobraźnia tutaj zapracuje. Odsuwa się, jak na jakieś powiedzmy 1,5 metra, odwraca się w kierunku tej pani i z mało skrywaną złością mówi, tak, tyle już wystarczy. No, ona kiwa głową, że tak. No, oczywiście stolik ciekawy. O co chodziło, nie? Poprosiła, żebym się przesunął, bo jej cholubka zasłaniam. Też przecież przeurocze.
Urocze.
No albo cholubek. Podchodzi do niego starsza pani, pochyla się do niego i coś mu mówi. Stolik oczywiście ciekawy, co mu tam ta starsza pani powiedziała. A cholubek, kocham faceta za to. I powiedziała mi, że jej matka się we mnie kochała. No, więc tak. macie państwo mniej więcej taką próbkę humoru i dystansu, który przy tym stoliku panował niepodzielnie. No ja się nie dziwię, że tam ludzie chcieli być, bo ja będąc świadkiem tego z dystansu lat, bardzo zazdroszczę tym, którzy mogli tam zasiadać, choćby tylko na chwileczkę.
A nie było to takie proste. Owe zasady zebrał w swoim opublikowanym w Gazecie Wyborczej reportażu o czytelniku Jacek Żakowski. Osoba raz zaproszona nie ma prawa uważać, że może tu sobie siadać, kiedy zechce. Prawo stałego przychodzenia mają tylko ci, którzy usłyszeli przychodź, nie przyjdź. Nie wolno dopraszać swoich gości. Gdy osoba uprawniona chce kogoś przyprowadzić, musi uzgodnić to z Konwickim lub Szymańską. Zakazane jest fundowanie graby i wymuszanie shake handów. Przychodzi i odchodzi się po angielsku. Przy stoliku należy baczyć na znaki oraz sygnały ostrzegawcze i z pokorą przyjmować kary, zwykle wymierzane przez Konwickiego. Kara najmniejsza to psztyczek. Po nim następuje mina, grymas, potem milczenie. To może przejść w zaleganie plackiem na blacie. Konwicki coraz mocniej podpiera się łokciami, opuszcza głowę, rozsuwa ramiona, aż wreszcie kompletnie zalega i tylko pisze palcem po szkle. To już koniec. Wyrok zapadł. Jeśli występny nie zamilknie natychmiast, za chwilę trafi go zatruty morderczy sztych. Wolno pić, co się chce, ale pod groźbą banicji nie wolno jeść niczego poza ciastkami. Nie załatwia się tu interesów, nie rozdaje autografów ani egzemplarzy autorskich. Osoby nieuprawnione nie powinny opowiadać dowcipów, bo i tak nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej niż Cholubek, a wszystkie najśmieszniejsze dowcipy on już tu opowiedział. Przy stoliku nie wolno nudzić, perorować, udowadniać swojej mądrości, mówić o sobie, opowiadać snów, streszczać książek lub co gorsza filmów. Występkiem najwyższym jest chwalenie się, a skończoną zbrodnią próba odczytania fragmentu własnego dzieła. Nie wolno uporczywie milczeć, bo stolik to nie jest miejsce dla pasożytów, które żerują na cudzym gadaniu. Za Słonimskim lubi się tu powtarzać, że rozmowa ma być wymianą myśli, na której nikt nie traci.
Tu Państwu powiem, że czytałem też niektóre akta IPN-owskie i tam nawet SBC-cy chwalili, że oprócz donosów, które prawda pisali, czy relacji, co się działo przy stoliku, to gdzieś tam jeden i drugi mówił, bo jak tam jest śmiesznie, jacy to są dowcipni ludzie i tak dalej, więc proszę bardzo, nawet SBC-ja ich doceniała.
Nawet Ezbecja. No, trzeba oddać może nie co cesarskie cesarzowi, ale jednak po tym początkowym okresie to do służb trafiali jednak ludzie wykształceni, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się tym świadkiem kulturalnym. I nie tylko zresztą, no po prostu, żeby walczyć z wrogiem klasowym, trzeba też mieć było trochę klasy. No, chociaż oczywiście, jeśli chodzi o pobudki moralne i tak dalej, to już zostawmy.
To pomijmy, ale fachowcami byli naprawdę wielkiej klasy. To im trzeba oddać. Mieli środowisko rozpracowane, trzymali rękę na pulsie. W latach 90. by nam się taka ekipa przydała. Pomijam oczywiście różne inne względy, tak, ale ta fachowość. Mieliśmy jedne z lepszych służb w Demoludach.
Aczkolwiek na szczęście nie aż tak dobre, żeby to wszystko, co się wydarzyło, nie wydarzyło się, bo aż tak trzymaliby rękę na pulsie. Ale to właściwie może jest dobry moment, żeby zapytać o politykę. O to, na ile historia, ta tocząca się przecież nie tylko za szybami.
Tak, no stolik nie był na bezludnej wyspie.
Właśnie, nie był. Nie
całkiem
był.
Gdzieś...
był jakimś rodzajem Arkadii w takim sensie, że po prostu stanowił taki dla nich
troszeczkę azyl.
Stały punkt, azyl.
Taki azyl, tak. Gdzie ale... śmiechem i humorem próbowano gdzieś...
oswoić to, co tak. W gruncie rzeczy często było makabryczne. No ale właśnie, to nie była bezludna wyspa, to jednak byli ludzie, którzy żywo reagowali na to, co się dzieje na zewnątrz.
No nie dało się inaczej, tak? Fakt, że przy stoliku starano się za bardzo tych spraw nie poruszać, bo nawet i sam Konwicki krzywo na to patrzył, no ale żyliśmy w takich realiach, żyliśmy w takim świecie, że no, bez polityki no, nie można było zamknąć oczu, czy zasłonić uszu i udawać, że się nic nie dzieje, tak? Zwłaszcza, że pewne konsekwencje danych wydarzeń politycznych, jak 68 rok, czy 70, 76, no można wymieniać te wszystkie daty, które są znane z historii, przecież też w jakiś sposób mniej lub bardziej dotykały gości, czytelnika, uczestników tych biesiad przy stoliku. No zwłaszcza 68 rok bardzo przetrzebił grono ludzi, którzy zasiadali przy stoliku. Doprowadzono do tego, że część naszego społeczeństwa, no tylko dlatego, że miało żydowskie korzenie, żydowskie pochodzenie, no musiało opuścić kraj. Więc tak mi się wydaje, że właśnie też zaletą tej książki, ale to wynika też z mojego zboczenia zawodowego, bo ja nie jestem stricte dziennikarzem, dużo piszę książek historycznych i gdzieś mi ta historia za kołnierzem zawsze zostaje i dzięki temu mogłem wyzyskać tę moją umiejętność przedstawiania gdzieś w tle tej historii przy okazji losów tych osób, tak? Więc mam nadzieję, że książka i bawi, ale i uczy.
W każdej opowieści filmowej, zresztą w ogóle w każdej opowieści powinno tak być, że jest ten punkt, od którego już nic nie jest takie, jak było. I tym punktem, wydaje mi się, było odejście Gustawa Holoubka.
Wiesz co, ja bym powiedział, że preludium tego to było na stanie III Rzeczpospolitej. Bo już wreszcie można było wszystko mówić. i ten duch też gdzieś zanikł, no bo no co to za zabawa, no aluzjami mówić po co, dzisiaj już można mówić bezpośrednio, więc gdzieś ten duch znikł, tej konspiry takiej, bo to też
tego
przecież...
podniecenia, obcowania z czymś zabronionym, to masz na myśli, tak?
Tak, też. Mamy jeszcze też wydarzenie, które zwłaszcza zbulwersowało Tadeusza Konwickiego, czyli reportaż Jacka Żakowskiego z Wyborczej. Tak do końca to nie wiadomo, co tak pana Konwickiego wzburzyło. Podawał różne przyczyny, ale tak naprawdę chyba on już też widział, że zbliża się koniec tego stolika i gdzieś już jakby planował zakończenie tej historii. Jacek Żakowski trzyczęściowy reportaż napisał w 93 roku i pierwszym numerze chyba 94 roku Gazety Wyborczej to poszło. Znakomity reportaż, moim zdaniem chyba najlepszy. Najlepszy reportaż, w ogóle najlepszy tekst, jaki powstał o czytelniku. Potem już jest tylko moja książka. No dobra, no jak sam się nie pochwalę, to kto mnie tam pochwali. Ale tak naprawdę doceniam świetnie napisany tekst. Mnie się wydaje, że jednak był z dystansem, więc to poruszenie Konwickiego...
Było niepotrzebne.
Niepotrzebne
trochę.
Chyba. No tak troszeczkę, nie wiem, no jak panienka się zachował. Zawiesił ten stolik, no jak wyszedł, to na 5 lat nie przychodził do stolika. Przychodził zjeść obiad i tak dalej, ale to było zupełnie coś innego. Więc to już troszeczkę wstrząsnęło posadami. Dwa, że no świat się zmienił. Uczestnicy, goście przy stoliku poszli w politykę. Holubek poszedł w Sejm, senator, o co też Konwicki był zły, bo mu Gucio zniknął i nie ma już czasu na normalne o 12 przesiadywanie. Więc gdzieś ten świat zaczął znikać. No a już w momencie, tak jak powiedziałaś, śmierć Holubka, to już jest definitywny koniec stolika. Konwicki przyszedł, zamówił ostatnią kawę, wypalił ostatniego papierosa, stał, odniósł wszystko do baru i powiedział, to by było na tyle.
Thank you.
zakończyła się historia kawiarni literackiej Czytelnika i tego stolika może przede wszystkim. A jeśli spojrzy się teraz z perspektywy tego naszego 2024 roku, jak oceniasz promieniowanie tego, co tam się działo?
To była swoista instytucja kulturalna, bez swojego gabinetu, bez swojego gmachu. Ten stolik, to jest coś nieprawdopodobnego. Dlatego ja jestem, powiem szczerze, dumny z tego, że zrobiłem tę książkę, bo stolikowi i ludziom, którzy siadali przy tym stoliku, to się należało po prostu. Ale ja już nosiłem się z tym od kilku lat, bo pisząc książkę z Espresso przez Europę, rozdział jest właśnie o Czytelniku i ja od razu zwietrzyłem krew, jak to się mówi, i mówię, kurczę, to jest historia na całą książkę, a nie taki rozdziałik. Miałem taki niedosyt po tym rozdzialiku. No i gdzieś tam dojrzewałem, z tym zbierałem materiały, bo to są tony wspomnień do przeczytania. To nie jest tak, że to się w rok zrobi. To był rok po roku, gdzieś tam wieczorami czytywanie sobie, gdy skończyłem, nie wiem, opracowywać książkę o obozie koncentracyjnym, to dla jakiegoś odetchnięcia od całej tej makabry brałem wspomnienia i mamy tutaj właśnie Holubka, Himmelsbacha, Lorda Pembroke'a i tak dalej. I od razu gdzieś ten wieczór robił się inny. To był niesamowity wpływ. To trudno przecenić, tak? I trudno nawet jakoś zdefiniować, bo to był spontan właśnie. To był spontan, to nie była jakaś komórka powołana do gry opozycyjnej i tak dalej, bo nawet nie, no tak naprawdę to było miejsce, gdzie się gromadziła grupa przyjaciół i słuchajcie państwo, oni tam nie debatowali o nie wiadomo jak poważnych sprawach, bo Holubek tam świntuszył, ktokolwiek przyszedł Jan Pietrzak, który jeszcze wtedy miał poczucie humoru. Ci ludzie poważni, no przecież literaci pierwszej wody, a zachowywali się jak sztubaki, obmawiając panienki, gadając o głupotach też, no bo to była też metoda, to był sposób na to, żeby jednak tę całą rzeczywistość jakoś przetrawić, tak?
Przetrawić z jednej strony, a z drugiej strony śmiech ma niesamowitą, niedocenianą jeszcze ciągle rolę
terapeutyczną.
Jeśli coś obśmiejemy, to tę makabrę, grozę jesteśmy w stanie jakoś trzymać w ryzach.
Tak, bo ona się troszeczkę w innym świetle jawi. Stąd, proszę państwa, też w czasie okupacji wszystkie przyśpiewki, prawda, Bimber Szklanka i tak dalej, wszystkie dowcipy o hitlerowcach, to właśnie miało podtrzymać ducha narodu. Właśnie wydawałoby się ten prymitywny dowcip, czy ten najprostsze anegdotki, ale to właśnie temu służyło i pomagało przetrwać te ciężkie chwile.
Jakiś czas temu rozmawiałam ze swoim kolegą redakcyjnym Ryszardem Brodzińskim, który powiedział, wiesz co, dziennikarstwo upada. No ile razy w tym naszym świecie takie zdanie słyszeliśmy. Ale zainteresowało mnie, dlaczego upada. Bo nie chodzimy do kawiarni. I chociaż to brzmi śmiesznie, to w gruncie rzeczy coś w tym jest. Zamykamy się w tych wieżach z kości słoniowej w postaci redakcji. Albo jeszcze gorzej, pracując w domu, no bo już można, bo są takie narzędzia, które sprawiają, że my nawet nie musimy do redakcji przychodzić. A to, co jest najbardziej istotne, także w tym zawodzie, wykluwa się z obserwacji rzeczywistości, a przecież przed tym stolikiem w jednej czy drugiej kawiarni, niekoniecznie nawet literackiej, przechodzi życie. To jest jedno, a dwa, że rozmowa. Rozmowa z drugim człowiekiem. Mówię o tym dlatego, że brakuje nie tylko kawiarni literackiej, ale takiej potrzeby rozmowy oko w oko. Coraz rzadziej się to dzieje. Znaczy, może nie coraz rzadziej, no już teraz nie chciałabym demonizować, ale chodzi o to, że jest jakaś tendencja wyraźna.
Słuchaj, każdy ma swój pogląd już tak wyrobiony, że nie słucha nikogo innego. Kiedyś ludzie też mieli różne poglądy, ale chcieli chociaż słuchać. Czasami coś tam jednak przemyśleli, czasami nad czym się zastanowili. Dzisiaj możesz podawać jak nie wiadomo logiczne argumenty, słuszne racje, ale jak się ktoś uprze przy swoim światopoglądzie, przy swoim widzeniu świata, to niczego to nie zmieni i wydaje mi się, że to też trochę z tego też wynika, że ludzie nie mają tej potrzeby posłuchania, a co on na to powie, co
dlaczego
co myśli.
On w ogóle tak myśli, jak
tak,
myśli.
Tak, tak, bo ja uważam, że nie napiszesz dobrego artykułu, nie zrobisz dobrego wywiadu, jeżeli jednak z kimś nie pogadasz i jeszcze z kimś tam innym, to nie oznacza, że masz go słuchać i rzeczywiście napisać tak, jak on by chciał, czy zgodzić się z jego poglądami, ale gdzieś, wiesz, się zastanowić, bo w tym momencie pewną kwestię jednak napiszesz inaczej, jeżeli usłyszysz argumenty drugiej strony. A teraz ludzie nie chcą słuchać argumentów. Nie chcą słuchać. Oni mają swoją rację i walą po bandzie. I na tym się skończyło. Dzisiaj, no ja nie wiem, czy byłaby możliwość siedzenia przy stoliku w sumie tak różnych osobowości, bo widzisz, no mamy Polskę podzieloną już nawet chyba nie na pół, a na osiem, bo szkoda gadać.
Jedna z takich dla mnie smutniejszych też opowieści dotyczy właśnie tego końca. To taka scena przywołana przez kogoś, że w pewnym momencie do czytelnika, do tej kawiarni zaczęli przychodzić działacze samoobrony. I w tych biało-czerwonych...
Tadeusz Ross chyba to
tak, wspomina. Tak, chyba Tadeusz Ross, satyryk, wspomina. I w tych biało-czerwonych krawatach siedzieli tam i to poczucie takie absurdu, tak? Że... Tak no, w swoim no. gronie, w swoim sosie obrabiali sobie tę rzeczywistość. I to było w tak dużej kontrze do tego, co tam jeszcze całkiem niedawno się działo, że on pomyślał, nie, to już jest tak, nie tak ten
samo,
świat.
Tak samo pomyślał właśnie, że to nie wróci, ta atmosfera już nie wróci. No niestety świat poszedł do przodu, jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało. No, narodziny stolika to prawie, że ja bym porównał do narodzin życia na ziemi. Bo naprawdę w jednym miejscu, w określonym czasie...
Wielki wybuch.
Wielki wybuch, tak. Wielki wybuch, tyle tych gwiazd, meteorów, komet się tam zjawiło, przelatywało i tak
zderzało.
Dalej. Zderzało, tak. Gdzieś tam się mijali nawet, prawda. Bo trzeba państwu wiedzieć, że nie był tylko jeden stolik w czytelniku, ten Konwicki, Cholubka chyba najsłynniejszy, bo i do pewnego momentu, dopóki całkiem nie został zaszczuty, Paweł Jasienica miał tam swój stolik.
Historyk.
Tak, historyk, który podpadł Gomułce, no i tu się zaczął koniec, a jego osobista żona donosiła właśnie na SB, co się dzieje u nich w domu i u kolegów literatów. Stefan Bratkowski tam miał stolik, Mieczysław Jachoda i tak dalej. Ciutkę już później, bo to tak dwie dekady później, Krystyna Kofta swój stolik założyła, więc tych stolików to było kilka. No ale słuchajcie, tyle osobowości, no to przy jednym stoliku to by się nie wmieściły. Byli ludzie też, którzy kursowali między tymi stolikami, bo o Jezu, zapomniałem o drugim najważniejszym stoliku Henryka Berezy. którego też nie doceniałem jako Lubka, przyznaję się szczerze, ale tak mi pan Henryk zaimponował. Wiesz, jakim zdaniem? On tak kochał literaturę, że gdy się zapytano, dlaczego on tylko same jakieś tam pochlebne recenzje pisze, a on mówi tak, no bo jak jest książka niedobra, to po co mam o niej pisać? Szkoda czasu, nie? No lepiej pisać o tych, które są dobre. I ja bym wszystkim krytykom, recenzentom polecił myśl wybitnego krytyka literackiego, naprawdę wybitnego, pana Henryka Berezy, żeby tak czasami może wzór do naśladowania wzięli. Bo jak się wam książka jakaś nie podoba, to po co tracić czas? I tak mamy spadek czytelnictwa, niby parę punktów w górę teraz poszło, ale to pan Remigiusz Mróz nabił te parę punktów. Po co obrzydzać jeszcze komuś książki? No piszmy o tych, które się podobają, które są fajne, zachęcajmy do czytania, bo to jest chyba najważniejsze i o to chodzi.
Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar, porcje leniwych zjadam, a na furszet i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z lat, nową syreną jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego do tknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi. Każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód sto, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zielę dla siebie samochodów sznur, ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat ors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz, dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza, wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu.
Była to podróż w czasie razem z Jarosławem Molendą, autorem książki Przy stoliku w czytelniku. Ta publikacja ukazała się nakładem Pruszyńskiego i spółki. Może na zakończenie jeszcze cytat, który wiele mówi o fenomenie tego miejsca. Już 20 lat temu Jerzy Gruza zastanawiał się, jak to się działo, że ci ludzie mieli czas. Skąd się brało to angielskie 5 o'clock tea w samo południe w Warszawie? Dzisiaj zabiegani, roztelefonowani, z komórkami przy uchu albo stojący w nieustannych korkach, nie mamy czasu na nic. Była to machina czasu.